ważny dla nas aspekt. Mentalność hebrajska i grecka różnił się także co do natury piękna, nie wyłączając piękna ludzkiego ciała, w którym szczególnie rozkoszowała się starożytna kultura grecka. Na przykład oblubienica z Pieśni nad Pieśniami, opisywana jest jako kobieta wyjątkowo piękna. Dla wyrażenia tego autor biblijny zatrzymuje się nad różnymi detalami jej urody. Tymczasem taki sam grecki opis z góry zakładałby, że jeśli coś jest piękne, to tym samym jest harmonijne, bo pochodzi od Boga. Każde piękno nasuwa myśl o pięknie Boga. Stąd kontemplacja tego, co harmonijne i piękne, jest drogą do zjednoczenia z Nim. Nie powinno nas to dziwić, gdyż grecka mentalność kładła akcent na patrzeniu i podziwianiu, podczas gdy mentalność hebrajska bardziej skoncentrowana była na słuchaniu. Mówiąc inaczej, chrześcijaństwo wyrosłe na gruncie kultury żydowskiej odznaczało się duchowością słowa i słuchania, zaś duchowość chrześcijańska pochodzenia greckiego była raczej duchowością obrazu i patrzenia. Zarówno jednak słuchanie, jak i patrzenie skłania do kontemplacji i w rezultacie prowadzi do Boga. Widzimy więc, jak te dwa nurty kulturowe w chrześcijaństwie pierwszych wieków wzajemnie się dopełniają. Wcale niebagatelną sprawą dla kształtowania się pierwotnej duchowości chrześcijańskiej było pojmowanie kosmosu i czasu. Jeśli chodzi o kosmos, to w mentalności żydowskiej jest on dziełem Boga Stwórcy. Jemu też podlega. Bóg wprawdzie rządzi światem i wpływa na jego losy, jednak jest ponad nim i nigdy się Bóg ze światem nie utożsamia. Bóg jest Panem historii i czasu. Natomiast w mentalności greckiej, zwłaszcza pogańskiej, bogowie nie stoją ponad kosmosem, ale podlegają wszystkim prawom kosmosu, tak jak ludzie. Bogowie wchodzą w zakres kosmosu. Na podobieństwo ludzi greccy bogowie kochają się, walczą ze sobą, cierpią i giną, by znowu odżyć w innej postaci. Ta pogańska wizja kosmosu nie pozostawała bez wpływu na duchowość. Gdy zaś chodzi o pojęcie czasu, to wedle greckiego rozumienia poruszamy się jakby po linii prostej, pozostawiając za sobą sprawy przeszłe, a zbliżając się do tego, co przed nami. Można powiedzieć, że życie odmierzane jest przedziałami czasu. Godzinami, dniami, miesiącami, latami, a szczytem doskonałości jest wyzwolenie się od tej zależności w czasie. Dla Greków czas jest jakby poza nimi, czy też ponad nimi. Dlatego trzeba się do niego dostosować. Zupełnie inaczej postrzegają czas Hebrajczycy. Dla nich czas oznacza stan rzeczy, stan ducha ludzkiego, a nie jak u Greków miarę zmiany w układzie ciał niebieskich. W mentalności hebrajskiej czas to zmienność sytuacji, to różne, często skrajne stany przeżywania, dobra, zła, ciepła, zimna, światła, ciemności, życia, śmierci i tak dalej. Czas odczuwany jest jako pulsowanie życia, przy czym rytm tego pulsowania jest bardzo indywidualny i niejako zależny od człowieka, od jego wrażliwości. Stąd dla chrześcijanina hebrajskiego pochodzenia w kościele pierwotnym miarą czasu było doświadczenie duchowe, a zwłaszcza miarą czasu było to najważniejsze wydarzenie, jakim jest misterium paschalne. Doskonałość osiągało się nie przez ucieczkę od czasu, ale dzięki takiej intensywności zjednoczenia z Bogiem, jakie możliwe będzie poza czasem w niebie. Innymi słowy, życie przekracza granicę czasu i dosięga wieczności. Tego jednak nie potrafili zrozumieć chrześcijanie wychowywani w kulturze greckiej, dla których to czas rządził życiem, a nie życie rządziło czasem. Można podać więcej takich różnic między mentalnością hebrajską a grecką, ale wspomniane wyżej różnice dostatecznie uświadamiają nam, jak bardzo złożony był klimat, w którym formowała się pierwotna duchowość. Te różnice miały ogromny wpływ nie tylko na samo pojęcie, kim jest Bóg, ale także miały wpływ na praktykę modlitwy, ascezy czy sakramentu. Mam nadzieję, że lepiej to zobaczymy w dalszych naszych rozważaniach, do których zapraszam już za tydzień.
Zapraszamy na Studio Domowski. Generał Marek Bieńkowski został nowym komendantem głównym policji. Powołał go premier na wniosek szefa MSWiA Ludwika Dorna. Bieńkowski z wykształcenia prawnik, w latach 1997-2001 komendant główny Straży Granicznej w rządzie Jerzego Buzka. Nowym szefem Biura Ochrony Rządu jest pułkownik Damian Jakubowski, który pod koniec lat 90. był dowódcą i zarazem likwidatorem nadwiślańskich jednostek wojskowych MSWiA. Lech Rydzin jest już w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego, bo uznał, że utrudnia on postępowanie wykonawcze, powiedział PAP, rzecznik sądu Wojciech Małek. Sprecyzował, że decyzję w tej sprawie formalnie sąd podjął 31 października po południu, wydając odpowiednie zarządzenie. Rydzin został zatrzymany w czwartek o godzinie 14:15 w swoim domu w Konstancinie, podała policja. Rydzin jest już ostatecznie skazany na 2 lata więzienia i 100 tysięcy złotych grzywny za pomoc nieustalonym osobom w płatnej protekcji wobec Agory. Sygnał do otwarcia ognia w kopalni Wujek dał dowódca plutonu specjalnego ZOMO Romuald C. Zeznał dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Katowicach Jacek Jaworski, który w 1982 roku zorganizował obóz wspinaczkowy dla funkcjonariuszy ZOMO, współautor tzw. raportu Katerników. Według świadka Romuald C. był jednym z 2-3 członków plutonu specjalnego, którzy strzelali, żeby zabić, inni mieli strzelać w powietrze. Jaworski, trener judo i taternik, który pracował w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia MO w Krakowie, twierdzi, że od 1981 roku był informatorem Solidarności. Świadek opowiadał przed sądem, że decyzję, by zorganizować obóz wspinaczkowy z udziałem zomowców w Dolinie Pięciu Stawów, podjął po pacyfikacji kopalni Wujek. Chciał ustalić, kto strzelał, a kto nie. Otwarciu się zomowców miał sprzyjać stres towarzyszący wspinaczce i alkohol. Konfrontacją 2 zeznających w procesie lustracyjnym Andrzeja Przewoźnika, byłych funkcjonariuszy SB, zakończyła się czwartkowa rozprawa przed sądem lustracyjnym. Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa jest lustrowany na swój wniosek. Zarzuty popełnienia przestępstw, pełnomocnictwa do oszustwa i przyjęcia korzyści majątkowej przedstawiła byłemu posłowi Andrzejowi Pęczakowi łódzka prokuratura apelacyjna, poinformowała w czwartek PAP i rzeczniczka Małgorzata Glapska-Dudkiewicz. 10-letnia dziewczynka zginęła, a blisko 40 innych osób, dzieci i ich opiekunowie oraz kierowcy zostało rannych w czwartek w zderzeniu autokaru z ciężarówką w Dąbrowie Górniczej. Prawie 2,5-metrowy pomnik księdza Jerzego Popiełuszki przedstawiający księdza ze skrępowanymi rękami i nogami odsłonięto w czwartek przy kościele parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. W kościele tym w latach 80. odbywały się poznańskie msze za ojczyznę. Czaszka odnaleziona w grobowcu w archikatedrze we Fromborku to najprawdopodobniej fragment szkieletu astronoma Mikołaja Kopernika, poinformowano na sesji naukowej we Fromborku. Komisja Europejska zbada doniesienia prasowe w sprawie istnienia tajnych więzień CIA w Europie Wschodniej, ale podkreśla, że nie dysponuje obecnie żadnymi informacjami potwierdzającymi te rewelacje. Zbadamy sytuację, ale to nie będzie śledztwo, powiedział na konferencji prasowej rzecznik unijnego komisarza do spraw sprawiedliwości, swobód obywatelskich i bezpieczeństwa Franco Frattiniego. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zażądał zapewnienia mu dostępu do wszystkich miejsc, w których Stany Zjednoczone według doniesień mediów przetrzymują podejrzanych o działalność terrorystyczną cudzoziemców. Prezydenci Estonii, Litwy i Łotwy zaapelowali do Unii Europejskiej o poważne potraktowanie ich zaniepokojenia o stan środowiska w związku z planami budowy przez Rosję i Niemcy gazociągu na dnie Bałtyku. Rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow zapowiedział, że Moskwa zwiększy w 2006 roku o blisko 30% wydatki na zakup broni i sprzętu wojskowego, przeznaczając na ten cel część wpływów z eksportu ropy naftowej. W Belgradzie odkryto zbiorową mogiłę, w której jest pogrzebany generał Draža Mihajlović, w czasie II wojny światowej dowódca podlegających rządowi w Londynie czetników, rozstrzelany w 1946 roku przez komunistów, napisał tygodnik Europa. Prezydent USA George Bush wyjechał do Argentyny na rozpoczynający się jutro dwudniowy szczyt państw obu Ameryk, który ma posunąć naprzód proces tworzenia strefy wolnego handlu na całej zachodniej półkuli. Były szef personelu wiceprezydenta USA Dicka Cheneya Levi Sleepy powiedział przed sądem, że nie przyznaje się do popełnienia czynów zarzucanych mu w związku z aferą z przeciekiem CIA. Około 1000 ukraińskich taksówkarzy zablokowało ulicę Bankową w centrum Kijowa, gdzie mieści się siedziba prezydenta Wiktora Juszczenki oraz inne ważne instytucje państwowe. Demonstracje odbyły się też w innych większych miastach Ukrainy. To była ostatnia informacja w tym wydaniu wiadomości.
Jutro w naszym dzienniku rośnie napięcie związane ze zbliżającym się terminem wygłoszenia przez premiera expose w Sejmie 10 listopada. Za gabinetem Kazimierza Marcinkiewicza nie stoi żadna trwała koalicja. PSL, LPR i Samoobrona deklarują warunkowe poparcie. Może tak, może nie. Platforma chce nam związać ręce. Czwarta Rzeczpospolita powinna być państwem, w którym nie rzuca się lekkomyślnych obietnic wyborczych, w którym dobro ojczyzny jest normą najważniejszą. Ważniejszą od popularności. Rozmowa z Markiem Jurkiem, marszałkiem Sejmu. Cywil w policji. Nowym szefem policji został generał Marek Bieńkowski, pierwszy cywil na tym stanowisku. Bieńkowski podkreślił, że dysponuje ściśle określonym planem działania i zapowiedział zmiany pokoleniowe w policji. Zaznaczył, że nie przewiduje likwidacji komendy głównej, która w jego ocenie ma stanowić pomoc dla jednostek terenowych, ponieważ batalia o bezpieczną Polskę rozegra się w terenie. Jak Platforma szła do rządu? Jeśli PO będzie zachowywać się tak jak do tej pory, okaże się tratwą, którą zniszczy pierwsza lepsza burza. Nic nie musi ich zatapiać, sami utoną, stwierdza ksiądz profesor Janusz Nagórny. Kochane dzieci, dziś listopadowy numer dodatku. W Ogrodzie Maryi. Tym razem znajdziecie w nim historię obrony Lwowa przez lwowskie Orlęta. Pomysł, jak wykonać tablicę na biurko, kolejną rozmowę z dobrze Wam znanym Tomkiem, historię życia Katarzyny z Aleksandrii, zagadki o świętych, a także inne niespodzianki. Zapraszamy do lektury naszego dziennika.
Już 17 minut po północy. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Kilkanaście minut temu rozpoczęliśmy nowy dzień. Jak zwykle przywitajmy go, znacząc się znakiem krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę Państwa, dziś 4 listopada, kolejny dzień naszej modlitwy za zmarłych. Przez oktawę od uroczystości Wszystkich Świętych możemy zyskiwać odpust zupełny, który możemy ofiarować za naszych drogich zmarłych. Dziś także świętego Karola Borromeusza, wspomnienie liturgiczne, był włoskim kardynałem, ukończył w Pawii studia w zakresie prawa kanonicznego i cywilnego, uwieńczone doktoratem. Jako arcybiskup Mediolanu był niestrudzonym filantropem, w czasie epidemii osobiście odwiedzał chorych, spowiadał i wspomagał, dysponował na śmierć. Także swój majątek rozdał ubogim. Jako największą zasługę tego świętego źródła historyczne podają zwołanie i zakończenie Soboru Trydenckiego. Zmarł na febrę w 1584 roku. Kanonizowano go w 1610 roku. Ciało świętego spoczywa w Bazylice Mediolańskiej w kryształowej trumnie. Święty Karol Borromeusz to także patron od chrztu Ojca Świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły. To dzień imienin naszego drogiego Ojca Świętego, więc o nim także w tym dniu jego patronalnym pamiętamy. Dziś także świętego emeryta, urodził się w 1007 roku, syn świętego Stefana, króla Węgier. Duży wpływ na jego wychowanie miał sam ojciec, jak i święty Gerard. Przed zawarciem małżeństwa emeryt złożył ślub czystości, żyjąc z żoną we wstrzemięźliwości. Zmarł bardzo młodo w wypadku na polowaniu w 1031 roku. Na Węgrzech uchodzi za patrona młodzieży. Dziś także błogosławionej Franciszki d'Amboise. Była bogatą dziedziczką, wcześniej poślubioną synowi Jana V. Została w ten sposób księżną, żyła bardzo skromnie. Po śmierci męża wstąpiła do karmelitanów, zmarła w 1485 roku. To patronowie dzisiejszego dnia. Dziś także pierwszy piątek miesiąca, dzień, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i staramy się wynagradzać swoją miłością wszystkie zniewagi, jakich Jezusowe serce doznaje poprzez nasze grzechy. Pozdrawiając wszystkich i także tych, którzy udają się na spoczynek, taka refleksyjna pieśń.
Jaki był ten dzień, kto darował ten dzień, czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. Opiera się noc, ten podchodził pod drzwi, na palcach jak kot, na wschodzie. świecki na hał, gdy kolejny mój dzień pomnieniem się stał. Jaki był ten dzień, co darował to dzień, gdy mnie wyniósł pod niebo i wrócił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. Jaki był ten dzień, co darował to dzień, czy mnie wyniósł pod niebo i wrzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe.
Wybudować nowy dom, gdzie jest pustynia i pustka. Ziarenko nadziei starczy nam, by wyruszył ogród wielki. Wystarczy odrobina dobrej woli, by stworzyć nowy świat.
Kochani przyjaciele Radia Maryja, już za niecałe 2 miesiące będziemy dziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za 14 lat istnienia, rozwoju i posługi ewangelizacyjnej naszego Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy na to świętowanie w Toruniu 7 grudnia i w Bydgoszczy 8 grudnia. Dokładniejsze informacje podamy w niedalekiej przyszłości. To już lata modlitwy i wspólnego dobijania się do prawdy milionów Polaków. Radio to jest interaktywne, ale i interakcyjne, a jeszcze dalej integracyjne, czyli jednoczące w prawdzie. To jest po prostu cud. A dając świadectwo, mówię, iż codziennie doświadczam, jak wielki jest to cud. Codziennie. Pytam jednak, czy nie powinniśmy iść dalej, nie tylko słuchać, modlić się, dyskutować, ale i czynić.
Wszak dobra modlitwa rodzi dobre czyny. Zwracam się do wszystkich przyjaciół, do biur i kół Radia Maria. Jesteście bardzo potrzebni i Pan Bóg widzi waszą pracę, wysiłki i pragnienia. Przynoszą one wiele dobrych owoców. Proponuję jeszcze raz. Spróbujcie się zorganizować sekcje w biurach i kołach. Proponuję. Pierwsza sekcja zajmuje się organizowaniem miesięcznych spotkań modlitewnych, przygotowaniem pięknie liturgii. Druga grupa, apostolstwem przez media, sianiem słowa prawdy, przez szukanie następnych czytelników wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, pism katolickich i polskich, książek dobrych. Trzecia sekcja zajmuje się współpracą z parafią. Czwarta, pomocą materialną dla Radia Maryja, telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, przez szukanie ofiarodawców wśród słuchaczy Radia Maryja. Oby każdy ze słuchaczy poczuł odpowiedzialność za istnienie Radia Maryja i telewizji Trwam. Pomagamy przez rozprowadzanie wśród przyjaciół Radia Maryja przekazów na Radio Maryja, telewizję Trwam, a również przez pomoc w wypełnianiu i wysyłaniu deklarowanych ofiar. Każdemu, kto przesyła pomoc Radiu Maryja i telewizji Trwam czy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, na dowód otrzymania tej pomocy od 10 zł wzwyż przesyłamy podziękowanie. Czynimy to zawsze dopiero po wprowadzeniu danej kwoty w komputery. Cieszymy się bardzo, iż pierwszy hotel akademicki jest już czynny. Budowa trwała 1 rok. Do wykończenia jednak potrzebnych pomieszczeń na aulę, bibliotekę, czytelnię, sale wykładowe, sportowe, tablicy, stołówki potrzeba nam bardzo, bardzo pomocy materialnej. Prosimy wszystkich, zapraszamy Was do składania cegiełek na to dzieło. Możemy wykończyć je do Bożego Narodzenia tego roku. Zapraszamy do budowania tego Bożego dzieła, byśmy mogli pomóc szlachetnej młodzieży na chwałę Pana Boga dla dobra naszej ojczyzny i ludzi. Cieszę się też bardzo i dzielę radością, iż 8 października w sobotę otworzyliśmy pierwsze studio z prawdziwego zdarzenia dla telewizji Trwam. To też dzięki Wam, rozumiejącym, jak ważne dla ewangelizacji i ojczyzny są wolne i wiarygodne media. Bóg zapłać za Waszą modlitwę, życzliwość i pomoc. Pomyślmy o jeszcze szerszym, jeszcze głębszym działaniu. Bóg zapłać.
Fundamentem nam będzie dobry Pan, skała prawdy najszczersze. Nasz dom będzie wielki i bezpieczny, nie zniszczy go już nic. Tworzymy w nim prawdziwą sprawiedliwość, opartą na prawdzie i miłości. Głodnych i spragnionych przygarniemy, by nie pragnęli już. Pójdźmy wybudować nowy dom, gdzie jest pustynia i pustka. Ziarenko nadziei starczy nam, by wyruszył ogród wielki. Wystarczy odrobina dobrej woli, by stworzyć nowy świat.
Tak, proszę Państwa, to był komunikat dotyczący właśnie naszych spraw. Proszę Państwa, mamy trochę czasu na spotkanie na antenie Radia Maryja. Dziś nie narzucam żadnego tematu. Chcę dać możliwość porozmawiania o tym, czym aktualnie żyjemy, o tym porozmawiać możemy, co akurat nas bardzo jakoś interesuje, czym chcemy się podzielić z rodziną Radia Maryja. Zapraszam bardzo serdecznie. 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Numer kierunkowy do Torunia 056. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo.
Radio Maryja?
Tak, słucham.
Tak? Słucham. Halo?
No to ja słucham cały czas.
Jaki temat mamy dzisiaj?
Nie mamy tematu, ale jeżeli pan tak nie bardzo wie, co chce powiedzieć, to może innym razem. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ciebie, kochany ojcze Piotrze.
Witam pani Zosiu.
Dawno nie rozmawiałam z ojcem. Ojcze kochany, ja, no, było wszystkie święty, ale no, teraz ja bym chciała powiedzieć o naszej ojczyźnie.
Bardzo proszę.
Jak niech będzie Bóg uwielbiony, że dał takie natchnienie Polakom, że wreszcie mamy prezydenta Polaka i że to już tak, żeśmy się ucieszyli tym, ale tak jak ojciec dyrektor mówi, pracy jeszcze bardzo dużo trzeba, a żeby oni nas nie zawiedli, no i mam nadzieję, bo tak przed wyborami mówili i pan prezydent właśnie Lech Kaczyński powiedział, dał słowo, że będzie wszystko robił, żeby już nie było aż tak tego rażącego zamętu i dano im tak bardzo w nos tym, którzy oni myśleli, że oni już będą na wieczność, że są niezwyciężeni, a jednak właśnie jak naród chce, to potrafi zrobić. Ja tak jak w historii, że Polacy wtedy dopiero, no i doczekałam się, bo bardzo się denerwowałam tym, kto będzie tym prezydentem. I jest to piękne, że dali mi Polacy taką satysfakcję równocześnie, w czym i ja brałam udział. Cieszy mnie to bardzo, dziękuję wam bardzo. Za to Polacy, że to tak wreszcie się stało, bo to już było okropne. To było tak podłe i straszne, że strach człowieka ogarnił. No, na pewno się Jan Paweł II cieszy. I dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam. I dobrze, że jest Radio Maryja. Ojcze, ja chciałabym powiedzieć, wczoraj u mnie tak zamilkło radio. Nie wiem, co się stało. Ale i szukałam właśnie tej stacji i natrafiłam na takie FM, jakie chore, to jakaś nowa stacja, to tak brzydko, ale ja się nie mogłam zadzwonić, zwrócić uwagę, bo nie znałam numeru, ale dziękuję tej pani z Krakowa, że skrytykowała, bo to strasznie to było, takie aż obrzydzenie brało. Dlaczego nie ma takiego następnego radia właśnie? Trzeba według przykazań Bożych, to na pewno by było, ale takie już nie będzie w swoim rodzaju, jak jest Radio Maryja. Ojcze dyrektorze, dziękuję ci bardzo. Ja dzisiaj znowu transmisji słuchałam właśnie z Kalisza, tam od świętego Józefa. To jest cudowne radio. Ty jesteś umiłowany, ojcze dyrektorze, za to idzie ojcowie. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Buzia tak, pani Zosiu.
Dziękuję serdecznie.
Za pani serce.
No, dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z Bogiem. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo? No niestety, ktoś nie miał odwagi. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówię Jadwiga. Tak, jadą na naszego ojca dyrektora, że jeździ pięknym samochodem. Ja postanowiłam, ojcze Piotrze, postanowiłam do końca swego życia, będę wysyłała pieniądze, żeby ojciec kupił samolot. Żeby nie jeździł samochodem, a samolot żeby kupił. Bo jak może jeździć dyrektor samochodem? Chociaż drogi, ale teraz było forum, to rzygać się chciało na ich wypowiedzi. Już naprawdę nie można znieść do tego.
Ale ja widać, proszę pani, widać, proszę pani, jakie jest ich zirytowanie niesamowite, prawda, że nie poszło im nie pomyśli.
Ojcze, ja teraz jestem po wypadku samochodowym. Ja leżę i ja słucham dzień i noc w radio. To naprawdę, jak dzisiaj popatrzyłam na te wypowiedzi, to naprawdę niedobrze, niedobrze robi się. Ja byłam 6 lat, jak ja mówiłam, że ukończyłam ten Uniwersytet Syberyjsko-Stepowy. To jak przejechaliśmy granicę, to ja ziemię całowałam, płakałam, że ja jestem w Polsce, a oni tak niszczą wszystko, wszystko niszczą. Ojcze, jeszcze mam jedną prośbę taką. Ja dostałam z biura te przekazy wypełnione. Tam podałam sumę, jaką będę co miesiąc wysyłać. I już wysyłałam w 3 miesiące. Ja nie wiem, bo ojciec Piotr załatwił, ten drugi załatwił, że mnie zadzwonili. Ja nie wiem, czy dostają, czy nie te pieniądze. Jak się dowiedzieć?
Proszę pani, powinno przyjść potwierdzenie. Już pewnie wkrótce powinno nadejść, bo za wszystkie te ofiary my wysyłamy podziękowania.
Ja pierwszy raz, jak wysłałam, to tu sama, to ktoś mnie wypełnił, bo ja słabo widzę, ja nie mogę wypełniać. I mnie z biura przysłali 12 przekazów. I ja co miesiąc wysyłam.
I ja myślę, że trzeba jeszcze troszeczkę cierpliwości. Powinno przyjść potwierdzenie.
To dobrze.
Ale jeśli tam było wypisane prawidłowo, to nie powinno być...
Na ten numer, początek numeru 77.
Tak, tak.
Zaczynał się.
Tak jest.
Bo ja się obawiałam, że to ojciec Piotr, on poza anteną przyjął.
Tak, to myślę, że na pewno to dobrze zrobił.
I obawiam się, żeby czasem niepowołane ręce nie poszło.
Nie, to tego. Proszę być spokojny.
No i tak będę prosiła, żeby jeszcze przysłali mnie też na rok. Póki żyję, powiedziałam, będę wysyłała, bo to jedyna moja pociecha, która, ja mówię, leżę przykuta do łóżka i mam w łóżku radio i słucham bez przerwy i modlę się razem z radiem, Różaniec odmawiam na rano i z tego. I to jest jedyna nasza nadzieja. Bo tu, co teraz ta platforma wyprawia, to przecież to jest poniżej krytyki. Poniżej krytyki. To wszystko. Życzę dużo zdrowia i wytrwałości.
Dziękujemy serdecznie.
Oby nie było. Oj, marne. To byłoby wtedy, teraz, jakby coś się zmieniło.
Pozdrawiamy panią serdecznie.
Szczęść
Boże.
Z Bogiem.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham Radio Maria od pewnego czasu i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Mianowicie, gdy popieraliśmy PiS kilka miesięcy temu, musimy pamiętać, że nie popieraliśmy samoobrony. Popieraliśmy PiS w koalicji z Platformą Obywatelską, bez względu na to, jakie zdanie o niej mieliśmy. Teraz sytuacja jest tyle niepokojąca, że PiS próbuje stworzyć koalicję z samoobroną, która jest, jak dobrze wiemy, zagrożeniem już od
dłuższego
czasu.
Może tak, bo ja nie wiem, czego pan słucha. Gdzie pan te skąd pan te wiadomości ma? Bo ja nie widziałem, żeby pan... Jarosław Kaczyński, czy inny z polityków PiS-u, cokolwiek, jakąkolwiek koalicję z Platformą, przepraszam, z samoobroną budował. bo ani nie dał samoobronie żadnych funkcji ministerialnych, wręcz przeciwnie, dał przedstawicielom Platformy.
Dał,
dlatego że niektórzy członkowie Platformy Obywatelskiej są ministrami.
Chodzi się pewnie o profesora Lelika, który jest honorowym członkiem.
Nie tylko, także innych, z którym jest bliżej do Platformy niż do innych ugrupowań.
Dobrze,
ja raczej bym się ich obawiał, rządów. Natomiast proszę pana, mówi pan tak w taki sposób, jakby do mnie się zwracał, czy do nas z jakimś pytaniem czy żalem w tej sprawie. Otóż po pierwsze nie my popieraliśmy, tylko my dawaliśmy możliwość różnym ugrupowaniom prawicowym do prezentowania swoich poglądów na antenie Radia Maryja i tak wyglądała prawda. Natomiast to, w jaki sposób, czego pan się spodziewał, po PiS-ie czy po Platformie, to już jest pańska sprawa. To nie jest mój problem.
Ale jeżeli poruszamy problem samoobrony, bo jest ostatnio często poruszamy...
A dlaczego tak się demonizuje ten samoobronę? Ja nie rozumiem tego. Jakby to byli gorsi ludzie.
Bo pierwsze, proszę księdza...
Przecież to jest trzecie ugrupowanie w parlamencie.
Dobrze, proszę księdza, ale po pierwsze, samoobrona nie jest partią prawicową, tylko lewicowo-chrześcijańską.
Chwileczkę, bo jak jeszcze pan raz chcę to podkreślić, jak pan zauważył, nie buduje się żadnej koalicji. Ja nie zauważyłem na przykład, żeby ktoś budował koalicję z samoobroną. Nie ma takiej koalicji. To znaczy jest kwestia taka, czy dane ugrupowanie ma prawo poprzeć kogoś, czy nie ma prawa poprzeć? Ma prawo, czy nie ma?
Każdy ma prawo.
No więc właśnie, dlaczego pan chce odbierać to prawo do tego, żeby poprzeć rząd, który jest uważany przez to ugrupowanie za dający jakieś nadzieje czy szanse realizacji jakiegoś programu, że to ugrupowanie nie ma prawa poprzeć tego rządu?
Ja nie uważam, że nie ma prawa.
No dlaczego? No to właśnie o to chodzi w tej chwili, a cały czas się oskarża...
Ja się odwołuję do głosów Radio Maryja, które... Państwa słuchaczy, którzy popierają, na przykład, to było bodajże tydzień temu, popierają koalicję PiS,
to są poglądy słuchaczy i mają prawo do swoich poglądów, tak jak pan ma prawo do swoich poglądów.
Dlatego chciałem właśnie zauważyć, że dlaczego popierać na przykład odwołanie się do konkretnego słuchacza koalicji PiS-u, na przykład PSL, Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin, bo takie głosy były. Na przykład teraz odwołując się, jeżeli samoobrona, no mimo że jest partia lewicowo-chrześcijańska, to nigdy nie była wcześniej popierana. PiS, PSL na przykład, to jest partią, która wiadomo wchodzi w sojusze i koalicje różne, tak samo jak kiedyś była w koalicji z SLD. Więc myślę, że po prostu takie głosy to jest po prostu zbitka partii prawicowych, które nic w rządzie nie osiągną. I teraz...
Wszyscy wiedzą, czym jest samoobrona i jak zachowywała się i wszyscy wiedzą, jaki jest PSL i również w jaki sposób niejednokrotnie się zachowywał. I dlatego to nie jest kwestia tego, że chce się budować jakąś koalicję na bazie tych partii. Zresztą to widać w tej chwili, że ten rząd mniejszościowy, który powstał, nie ma zamiaru budować koalicji jakiejś takiej szerokiej, a wręcz przeciwnie, premier wielokrotnie mówił o tym, że innej koalicji niż tę, którą zamierzał przed wyborami budować, nie zamierza budować. I faktycznie, natomiast poparcie ze strony polityków czy członków różnych ugrupowań dla programu rządu jest czym innym.
Oczywiście, ale musisz mieć świadomość, że jeżeli chce się prowadzić gruntowne zmiany, gruntowne reformy, na przykład na szczeblu administracji, co zapowiadał wcześniej PiS, trzeba mieć naprawdę spore poparcie w Sejmie. No i wiadomo, że PiS...
A dlaczego Platforma nie mogłaby udzielić takiego poparcia dla dobrych reform?
Dlaczego?
Dlaczego? Jeżeli zależy jej na Polsce, jeżeli są politycy, którym zależy na Polsce, na dobru, jeżeli rzeczywiście nie zależy im tylko na stołkach czy posadach, tylko myślą o tym, że jest dobry pewien program, pod którym warto w pewnych sytuacjach się podpisać i pewne rzeczy dobre poprzeć w głosowaniach chociażby, no to dlaczegoż by nie dać szansy?
Tutaj zdecydowanie księdza popieram, że po prostu w tych kwestiach bezpieczeństwa administracji i wydaje mi się, że ta sprawa na pewno poprze PiS, jest po prostu teraz, no wiadomo, to są rozmowy.
Nie jestem pewny, bo w tej chwili cały czas mówią o tym, że nie poprą.
Ale to wie ksiądz, tak jak PiS mówił, że będzie wchodził w koalicję z Platformą Obywatelską, a nie, czy tak to jest po prostu rozmowa?
Cały czas widziałem dobrą wolę wejścia w taką koalicję.
A nie uważa teraz ksiądz, że taka polityka prospołeczna PiS-u trochę się odwraca, skoro faktycznie program jest wzięty z rozmów między ekspertami Platformy i PiS-u. Ten program jest, to jest bardzo widoczny.
Chociaż nie, ja to raczej widzę jako duże ukłony ciągle pod adresem Platformy.
A uważa ksiądz na przykład, że podział ministerstw w koalicji był równy?
Co to znaczy równy?
Mianowicie, no wiadomo, że ministerstwo było podzielone po 8 resortów bądź ministerstw na koalicjanta, tak?
No tak.
Z tym, że teraz proszę księdza, jeżeli...
9 preoferowano w Platformie.
Tak, 9. I teraz proszę księdza, jeżeli ja na przykład oglądałem debatę z obecnym prezydentem Lechem Kaczyńskim, elektem, i który zapowiadał gruntowne zmiany na przykład w Ministerstwie Zdrowia. Jest to wiadomo, bardzo ważny resort, ministerstwo, w którym są ciągłe problemy i na pewno przez 4 bądź 6 lat jeszcze z tego nie wyjdziemy. Dlaczego silną ręką nie starał się wziąć tego resortu i się nim zająć, tylko oddaje Platformie? Co więcej, jest to taki dobry przykład, ale jeszcze lepszym według mnie przykładem jest Ministerstwo Finansów. PiS był zdecydowanie przeciwny. Wiadomo, podatek 3x15.
Ale wie pan co, ja proponuję, żeby pan te pytania zadał panu premierowi, kiedy będzie tutaj w radiu. Bo ja nie jestem rzecznikiem ani rządu.
Po prostu ksiądz wypowiada się w tym momencie jakby trochę w roli PiS-u.
Nie, absolutnie. Ja tylko próbuję zrozumieć pewne działania i wydaje mi się, że to, co jest przez TVN czy inne stacje w taki sposób prezentowane z niezwykłą złośliwością pod adresem tego tworzącego się rządu, no jest niesprawiedliwe według mnie.
Dobrze, powiem księdzu wtedy inny. A co uważnie rozumiem? TVN, Polsat, to jest każda telewizja ma w swoim programie monopol na rację. Mianowicie, ale co ksiądz uważa na przykład o rynkach europejskich? Przecież...
Ja nie jestem specjalistą od rynków europejskich, ja mogę porozmawiać z panem na temat sakramentu pokuty na przykład, bo jestem księdzem.
Rozumiem, ale no ksiądz też nie zabiera się, ale...
Nie chcę, ja mam swoje poglądy po prostu i mam prawo do nich.
Nie
muszę się na wszystkim znać.
Ja rozumiem, ale takie rzeczy też warto uwidocznić, że po prostu... Gospodarka jest, no wiadomo, nie jest najważniejsza w życiu społeczeństwa, ale jest jedną z najistotniejszych rzeczy, że jeżeli bez gospodarki nie będziemy mogli realizować programów w Ministerstwie Sprawiedliwości i Zdrowia. Myślę, że w wyborach parlamentarnych jest to takie wybory, gdzie głosujemy na program. Nie mówię o prezydentki, kiedy głosujemy na człowieka i sprawy aborcji bądź eutanazji. Tutaj ma największe znaczenie, ale jeżeli głosujemy na wybory parlamentarne, powinniśmy popierać program dotyczący nas wszystkich, a nas wszystkich nie dotyczy eutanazja, tylko gospodarka. Bo to jest kołem zamachowym w całym kraju. Bez tego nie możemy mówić o niczym innym, bo nic innego nie sfinansujemy. I właśnie takie większość rzeczy powinna się w Radiu Maria mówić konkretnie i też mówić o gospodarce, bo to jest najważniejsze. A sprawy moralne też oczywiście są bardzo ważne, bo to Polska jest krajem, które wiadomo ma swoje tradycje i kultury i nie chciałbym, żeby od nich odeszło, ale nie możemy stać w miejscu, nie możemy się cofać, tylko trzeba ruszyć gospodarkę. I o tym właśnie w Radiu Maria powinno być więcej. Uświadamiać Polakom, że mimo że PiS ma swoje etyczne programy bardzo poprawne, nie neguje większości, ale w kwestiach gospodarczych nie ma zupełnie racji.
A skąd pan ma takie przekonanie? Czy pan jest ekspertem gospodarczym?
Akurat studiuję ekonomię.
Jako student to jeszcze się dość niewiele widzi.
Ale teraz proszę księdza, że mam kontakt z profesorami,
którzy mają również swoje poglądy, a to nie znaczy, że mają monopol na to, żeby mieć rację.
A pan księdza, dlatego, że nie zawsze... w Polsce ekonomii.
Ma pan dużo pewności siebie, bo wie pan, to jest tak, że byli różni eksperci, którzy uchodzili za wspaniałych, genialnych wręcz naukowców, a wyprowadzali czasami gospodarkę naprawdę na manowce. I to nie tylko w Polsce, ale w różnych innych krajach. I to wcale nie jest powiedziane, że akurat jedno rozwiązanie jest tak idealne, najlepsze, że już poza nim nie ma lepszego rozwiązania. Natomiast ja bym był raczej bardzo ostrożny i powiedziałbym, dajmy szansę tym ludziom, niech spróbują.
Dobrze, a mam teraz pytanie, dajmy szansę tym ludziom czyli komu? PiS-owi, czy na przykład PiS-owi z jakąś podszewką w postaci np. Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin bądź PSL-u.
A ja nie wiem tego, bo to nie jest moja sprawa. Natomiast naszą było szansą wybierać. Mieliśmy prawo wybrać i wybraliśmy tak, jak wybraliśmy.
No i to trzeba uszanować.
Oczywiście. No
to
i
trzeba uszanować.
Teraz jest jakiś tworzy się nowy, ktoś próbuje coś robić. Dlaczego nie okazać im zaufania? Ja myślę, że na przykład to, co w tej chwili obserwuję, takie skazywanie z góry na klęskę, na niepowodzenie, no jest jakimś małożdusznością, nawet bez jakiegoś jeszcze nawet poznania programu tego rządu, już się próbuje go dyskwalifikować.
A może to jest właśnie tak, że po prostu wystarczy trochę sięgnąć trochę w historię, żeby zobaczyć, że właśnie rządy mniejszościowe nie mają racji bytu.
No,
chociażby
ale...
AWS, no to też no, można wiele przykładów mnożyć, chociażby, no nie wiem, rząd Olszewskiego, który trzyma się tylko pół roku. Tutaj jak wiadomo, no nawet gdzie słuchamy wypowiedź pana Giertycha, no to dłużej niż na przykład 2 lata dla tego rządu praktycznie no też nie daje. A
dobrze.
2 lata to jest mało, uważam, bo my głosowaliśmy na pełną kadencję.
Zgoda, tylko wie pan, to jeżeli pan tak mówi, to trzeba było wziąć w swoje ręce odpowiedzialność również za i kandydować i próbować tworzyć rząd. Natomiast tak kraj jest kraj, jak mu materii staje. Natomiast jeżeli w tej chwili doszło do takiej sytuacji, że nie udało się porozumieć, to się próbuje robić coś, co się da zrobić, realizować. W takim zakresie, jakim to jest możliwe w tym etapie.
A tak nie zauważył ksiądz na przykład pod koniec rozmów koalicyjnych, że jakby Platforma miała tylko, tak praktycznie mi się wydaje, że jedną prośbę, albo nie wiem, żądanie, prośbę koalicyjną, że po prostu wycofać się ze współpracy z Samoobroną. No bo
co to znaczy współpracy?
Współpracy. Jeżeli marszałkiem Sejmu, do prezydium Sejmu wchodzi Andrzej Leper.
A jak dlaczego ma nie wyjść? To jest trzecie ugrupowanie w Sejmie.
Dobrze. Rozumiem, proszę księdza, a nie pamięta ksiądz, jeżeli jak wicemarszałkiem Sejmu był podczas rządów SLD?
To jest co innego, proszę pana, to
zmienia
temat.
Ale to jest ta sama osoba, uważa ksiądz, że się w ciągu 4 lat
nie szkodzi, poparcie jest takie, jeżeli jesteśmy za demokracją, to sytuacja jest taka w Polsce, że 15% Polaków, taki wynik uzyskała ta partia.
Dobrze.
I jest trzecim klubem w parlamencie i dlatego traktowanie ich, tych ludzi, czy tych wyborców również w sposób taki, że próbuje się ich lekceważyć albo traktować jak kogoś niespełna rozumu, kto nie ma praw pełnych obywatelskich, no jest nieuczciwe.
Nie, ja tak wcale nie uważam, ale...
No dlaczego, jeżeli pan chce odbierać prawo do tego, żeby miała wicemarszałka na przykład, czy była po prostu w prezydium Sejmu, no to jest to chyba nie całkiem...
Już się odpowiadam. Mianowicie, kwestia jest taka, jeżeli ksiądz odwołuje się do... Wiadomo, czasami rządzą niepisane reguły w Sejmie, a propos wielkości partii, wielkości poparcia i według tego są oddawane stanowiska. Jeżeli idąc tym tropem, Platforma jako drugie ugrupowanie w Sejmie powinna mieć marszałka Sejmu, a nie wicemarszałka.
A dlaczego?
Dlaczego? Bo takie są zasady.
I gdzie takie są zasady?
Tak jak ksiądz mówi, że to trzecie ugrupowanie powinno mieć wicemarszałka, tak było zawsze w Sejmie. W większości przypadków.
Nie. Jeżeli SLD wygrało, to miało marszałka Sejmu. Kto był marszałkiem Sejmu?
Ja mówię w większości przypadków.
No w większości przypadków, no to wie pan, to ten, odwołuje się pan do jakichś, no...
No to idźmy, dobrze, powiedzmy, że to jest na przykład kwestia sporna,
że to nie bardzo jest w tej chwili forum do tej rozmowy, bo dlatego, że ja nie jestem, jeszcze raz powtarzam, ani rzecznikiem PiSu, ani tego rządu, ani nie jestem specjalistą od spraw gospodarczych, ani innych. Mam swoje poglądy, tak jak każdy obywatel ma prawo do nich, możemy dyskutować,
tylko,
prawda?
Że ksiądz ma tą władzę, że ksiądz decyduje do 3 milionów ludzi. To jest...
A skąd pan wie? Gdzie pan tak policzył, że 3? No, a może 10?
A może i więcej.
No właśnie.
Ale tak też... więcej jest 3 miliony ludzi, się liczy.
A to nie znaczy, że słuchacze Radia Maryja głosują tylko na jedną partię.
A ja
bo może niektórzy są tacy i wielu jest takich, którzy głosują na przykład na Platformę albo na SLD. Są także słuchaczami Radia Maryja.
I ksiądz ich szanuje tak samo jak...
Oczywiście, że tak. Tak samo jak pana szanuje, chociaż pan ma inne poglądy niż ja.
Rozumiem. W takim razie życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Dziękuję,
jeszcze.
Do usłyszenia. Okay. Dziękuję. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Czy można?
Oczywiście.
Niech będzie to Pani coś, Maria Zastrzydziewica.
Teraz i zawsze.
Słyszałem tego młodego studenta i no cieszę się, że cieszę się, dziękuję, że ludzie rozmawiają, Bogu dzięki. Tak, tylko że trochę takie pomieszanie z poplątanym. Przepraszam, no trochę nie.
Ale to tak jakbym czytał Gazetę Wyborczą, ojcze, albo...
To znaczy, no, no tak, no można na różne sposoby tak myśleć, ale dobrze, że pan szuka. Bogu dzięki, że już jest to radość i szansa, jeżeli człowiek chce i szuka. Tylko z tym, że wydaje mi się, że pan odbiera prawa niektórym ludziom, prawda? To są emocje. Na przykład już a priori pan zakłada, że ten rząd będzie zły, albo będzie 2 lata, czy rok. To są życzenia. To, że pan Giertych mówi, że 2 lata, no to powiedział. Ale skąd wie? Prawda? Skąd wie? I myśmy wszyscy powinni robić, żeby to było jak najdłużej i dobro wspólne. To jest pierwsze. Jak można, ja też nie jestem rzecznikiem ani tego rządu, ani jakiejkolwiek partii. Kocham ojczyznę. Pana Boga, Kościół, ojczyznę. I wiem, że ojczyzna to my jesteśmy wszyscy Polacy i to jest nasza przeszłość, i to jest nasza ziemia, nasz język, to jest nasza historia. I są ci wszyscy ludzie. I wszyscy ludzie mieszkający w Polsce i poza Polską, których serca biją po polsku, mają serce polskie, oni wszyscy mają prawo do ojczyzny i my wszyscy budujemy to. I tylko razem. I teraz tak proszę popatrzeć, ile było zła w ojczyźnie dotąd. Żeby to popatrzeć. Ile było korupcji. Skąd ta korupcja szła? Jakie ugrupowania były szczególnie, są winne tej korupcji? Już chociażby te 3 komisje ostatnie sejmowe pokazały wiele. No to przecież to się włos jeżył, że do tego ludzie są zdolni. I no popatrzmy, jakie jest poszanowanie człowieka, jak dane ugrupowania widzą sprawę. Jak mnie na przykład niepokoiło, że Platforma nigdy nie podała swojego programu. Ta cała kampania wyborcza...
Że PiS realizuje program Platformy.
Kto to mówi? To w której gazety? Trzeba wiedzieć też, w czyich rękach są media. I jak były dane ugrupowania.